Książki pod lupą.
O książce Marka Nowakowskiego rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Marek Ławrynowicz.
Rozmawiamy dzisiaj o nowej książce Marka Nowakowskiego, prawdopodobnie ostatniej książce, wydanej już po śmierci autora. Tak zapamiętałem. Jest to książka wspomnieniowa. Marek Nowakowski raczej się kojarzy z taką literaturą warszawską. Wczesne zwłaszcza jego książki, Ten stary złodziej, Benek Kwiaciarz, opowiadały o takich typach szemranych, trochę środowisku złodziejskim, trochę takich niebieskich ptakach warszawskich. Cała jego twórczość opowiadała o ludziach niezależnych, szukających jakiegoś sposobu na życie w ustroju socjalistycznym. I ta książka poniekąd o tym jest.
Ona na pewno jest o ludziach, którzy szukają sposobu na przetrwanie w tym ustroju, aczkolwiek opowiada o ludziach wyższej kultury, czyli filarach ówczesnego świata literackiego. Są tutaj takie nazwiska, które każdy z nas będzie kojarzył, jak Herling Grudziński, Giedroyć, ale też wielu artystów, o których myślę, że wielu z nas nie pamięta, a co nawet gorsze, nie.
Bo tu jest też taki dosyć ciekawy i rzadki dla Marka Nowakowskiego klucz, mianowicie tu jest wiele o jego podróżach zagranicznych, o czym wiedzieliśmy do tej pory niewiele i w ogóle nam się Marek Nowakowski z wojażami po Nowych Jorkach, Paryżach nie kojarzył. Natomiast tu znajdujemy taką książkę, można powiedzieć, o życiu światowym. Stąd są różne postacie ważne z Polonii tamtych czasów, kiedy Nowakowski jako stosunkowo młody pisarz poznawał dopiero te środowiska. Większość tych ludzi nazwiska w Polsce niewiele mówią. To są jacyś ludzie ważni z tamtego okresu. To dla niego prawdopodobnie był taki trochę świeży oddech. Takie zwłaszcza Maison Lafitte, takie miejsca, tacy ludzie, którzy byli wewnętrznie wolni z natury. Nie dlatego, że sobie z trudem wywalczyli ten margines małej wolności, tylko dlatego, że po prostu urodzili się w wolnym kraju, potem wyemigrowali i dalej pozostawali ludźmi wolnymi. On ich wspomina z pozycji trochę młodszego i troszeczkę nawet może neofity literackiego. Natomiast pozostaje pytanie, jak tą książkę się czyta dzisiaj, kiedy rzeczywiście wiele tych postaci nie ma już takiego znaczenia jak wtedy.
To mi sprawiło jakiś, powiedzmy, jeśli mogę to w ogóle tak nazwać, największy zawód. Oczekiwałam bardzo wiele od tej książki. Te wszystkie postacie z tej Praszki, Warszawki, to są osoby, które mogłyby nie mieć nazwiska, nie mieć imienia, a jednak czytamy o nich jako kimś nam bliskim, poznajemy ich dosyć wnikliwie dzięki autorowi, a tutaj mamy wielkie nazwiska, po prostu tuzy literatury i kultury polskiej. Tak naprawdę, gdyby nie to, że są te nazwiska, opowiadanie, przepraszam, że tak powiem, ale jest w sumie nudne, ponieważ gdyby wymazać to, że to są wielcy ludzie, no to tak naprawdę mamy daty spotkania, przejazdy, rozmowy. To jest po prostu taki spis faktów i osób, który, mam wrażenie, został zrobiony po to, żeby autor miał czyste sumienie, żeby o tych ludziach ta pamięć nie zaginęła, ale mam wrażenie, że zrobienie tego w ten sposób powoduje, że ta pamięć nie przetrwa wśród kolejnych pokoleń, bo zacznie to ludzi, bardzo brzydko mówiąc, nie obchodzić.
W jednej z wcześniejszych książek jest taki wyraźny rys u niego, że on woli chyba te takie swoje, w cudzysłowie, szemrane postaci od tych warszawskich intelektualistów siedzących w fotelach i bardzo się mądrzących. Tu w Szkicu o Herbercie jest też taki motyw delikatny, kiedy on prowadził Herberta w te swoje szlaki i w swoje rejony i Herbert tam też się sprawdzał i też tam zyskiwał szacunek, co Nowakowski wspomina też właśnie z wielkim uznaniem, że był to człowiek, który potrafił się znaleźć i w tym świecie. Być może, że ci wielcy ludzie, o których on oczywiście wie, że są wielcy, wie, że są kluczowi dla naszej kultury, że to być może nie byli jego bohaterowie. To nie był ten świat, który go jako pisarza fascynował. Być może to nie on jest człowiekiem, który byłby w stanie to opisać. Dlaczego to było tak ważne? Dlaczego to było takie fascynujące? Co w tych ludziach było takiego, że potrafili tworzyć tak istotne rzeczy?
Żeby było ciekawiej, to najlepsze trzy moim zdaniem wspomnienia to są albo bezosobowe, tak jak z Elegia o dworcu głównym, albo wspomnienie pod tytułem Dorman z York Avenue, czy Ostatni Mohikanin, które właśnie mówią o zwykłych ludziach, no bo Dorman, no to wiadomo, był chłopcem od otwierania drzwi, jak sama nazwa wskazuje, tym noszącym bagaże i przekazującym telefony. I tu już pojawia się jakaś fabuła, jakieś uczucie do tego opisywanego bohatera i od razu to jest jakieś cieplejsze takie, niż tylko sortowanie listów. A moim zdaniem najfajniejsze rzeczywiście jest Elegia o dworcu głównym, gdzie w ogóle nie mamy tak naprawdę konkretnej postaci, ale jest ten klimat tego dworca, który kiedyś był tak istotny dla Warszawy, tych szemranych ludzi, prostytutek i wszystkich innych, którzy się tam przewijali, w takim porównaniu do tego nowojorskiego, pięknego, ekskluzywnego, błyszczącego dworca. Tutaj rzeczywiście znowu widać ten pazur Nowakowskiego, który potrafi porównywać tą rzeczywistość, opisywać i tak mocno ją poczuć.
A z drugiej strony trzeba powiedzieć, że dla ludzi interesujących się kulturą i tradycją literacką to jest ważna książka, dlatego że ona pokazuje te postaci nie oczami historyków literatury, tylko jest to relacja pisarza. Warto też ten punkt widzenia poznać.
Marek Nowakowski, tak pamiętam. Przyszedł Zbigniew Herbert. Średniego wzrostu, szczupły, lekko utykał. Krótko ostrzyżony, pojedyncze nitki siwizny, twarz okrągła, szeroki, jasny uśmiech, oczy bystre, nos nieco zadarty, kościuszkowski. Zwykły, sympatyczny. Mimo różnicy wieku przyjęty życzliwie przez gromadę pyszałkowatych debiutantów. Już przedtem drukował wiersze, pisywał w tygodniku powszechnym. Ale nie przejawiał wyższości, nie epatował erudycją, żadnego poklepu wobec nas, znacznie młodszych. W zachowaniu tutejszy, nieodrodny syn równiny środkowoeuropejskiej, jeszcze nie wiedziałem o jego lwowskim rodowodzie, gdzie trunkiem była kartoflana gorzała, żadne tam amfory z greckim winem. Ochoczo chadzał z nami na eskapady do podłych, plugawych szynków, smakosza popularnej, toruńskiej, wygodnej, orłówki, niedźwiadka. Nie odstawał. Swojak w odróżnieniu od parnasistowskich frajerów. Ale gdy nieraz poeci wszczynali dysputy o tematyce górnolotnej, imponował oczytaniem, znawstwem klasyki, mitologii starożytnej, światowej literatury. Nawet Stanisław Grochowiak, koryfeusz takich sympozjonów, na warszawskiej Agorze słuchał go uważnie, może z pewną zazdrością. Czasem odłączałem się ze Zbyszkiem i brałem go na osobny, swój szlak. W tym innym świadku, naznaczonym specyficzną, więzienno-kryminalną obyczajowością, też nie odstawał. Umiał się zachować, nie budził obcości. Dla mnie wtedy to był ważny sprawdzian, ciekawy był nieznanych środowisk. Nie oceniał przedwcześnie, otwarty na rozmaitość ludzkich postaw, motywów wyboru i pasji. Nic z góry dogmatycznie ustalonego. Dobrze się z nim wędrowało po mieście za dnia i nocą. Tak samo swobodnie czuł się w kręgu starych przedwojennych pisarzy, oni go cenili. Liczył się w poezji jako indywidualność. Przyznaję, niewiele wówczas czytałem jego wierszy i nieuważnie. Bardziej mnie interesował on sam.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowała Katarzyna Plichta-Szwarc.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.